Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Błogosławiony Jan Paweł II. To już czwarty dzień naszego dziękczynienia Bogu, Ojcu bogatemu w miłosierdzie, za dar beatyfikacji największego z Polaków, Jana Pawła II. On sam podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny w 1983 roku, dokonując w Krakowie beatyfikacji brata Alberta i ojca Rafała Kalinowskiego, wypowiedział znamienne słowa: gdy świętość ta zostaje w sposób uroczysty stwierdzona na drodze beatyfikacji, a zwłaszcza kanonizacji, Kościół raduje się szczególną radością. Jest to poniekąd największa radość, jakiej może doznać w swej ziemskiej wędrówce. Parafrazując słowa Ojca Świętego, mamy więc prawo powiedzieć: dzisiaj więc Kościół na ziemi polskiej raduje się, czcząc wielkiego pasterza za dzieło świętości, które przez Ducha Świętego dokonał w nim, w Janie Pawle II. Z wdzięcznością przyjmujemy ten dar świętości jako profetyczny, prorocki znak dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, a szczególnie dla nas, Polaków. W czasie posługi błogosławionego Jana Pawła II na tronie Piotrowym, a zwłaszcza kiedy przybywał do nas, albo kiedy my przybywaliśmy do niego, do Rzymu, wpatrywaliśmy się w jego białą postać i wsłuchiwali w głębokie treści jego nauczania. Teraz tym bardziej trzeba pochylić się nad jego słowami i otworzyć się na mądrość, której był zwiastunem i świadkiem. Sama bowiem duma z papieża Polaka wyniesionego do chwały ołtarzy nie wystarczy. Niestety wciąż za mało o nim wiemy, tym mniej znamy jego nauczanie. A trzeba zauważyć, że my Polacy z tej racji, że błogosławiony Jan Paweł II był i jest naszym rodakiem, mamy szczególną okazję, wprost przywilej, czuć i myśleć tak jak on. Papież bowiem ogromną większość swoich dokumentów i przemówień, o ile nie wszystkie, pisał po polsku, a potem dopiero tłumaczono je na inne języki. A bogactwo jego nauczania jest przeogromne. Nie da się więc streścić go w paru zdaniach. Co najwyżej można wskazać na najważniejsze tematy, które zostały podjęte przede wszystkim w jego 14 encyklikach, 15 adhortacjach, 11 konstytucjach apostolskich i 45 listach apostolskich. Oprócz tego niemal każdego roku papież wydawał orędzia na Światowe Dni Pokoju, Chorego, Młodzieży, Środków Przekazu Społecznego, nie mówiąc o orędziach wygłaszanych przy okazji Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy czy innych ważnych wydarzeń. Nie można pominąć niespotykanego dotychczas fenomenu, że papież wydał kilka książek i nadal tworzył poezję. Samo streszczenie wymienionych tu dokumentów i dzieł zajęłoby nam co najmniej kilkadziesiąt odcinków naszego cyklu. Gdyby jednak trzeba było w telegraficznym skrócie powiedzieć, o czym uczył błogosławiony Jan Paweł II, to wystarczyłoby wymienić tytuły jego encyklik. Pierwsza z nich, Redemptor Hominis, ma charakter programowy, a więc zawarte jest w niej wszystko, co papież od początku pragnął wcielać w życie i czemu pozostał wierny aż do końca. Zwrócił w niej uwagę, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Jeszcze dobitniej, choć w nieco innej formie, słowa te powtórzył w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Mówił wtedy z mocą: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. W tej encyklice, lecz nieco dalej, błogosławiony Jan Paweł II zaakcentował, że Chrystus jest podstawową drogą dla każdego człowieka. Z tej zaś racji człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę wcielenia i odkupienia. Można więc powiedzieć, że osią papieskiego nauczania jest Chrystus jako droga i sens człowieka oraz człowiek jako droga i fundamentalne zadanie dla Kościoła. Z tego wynika troska papieża, aby współczesnemu człowiekowi ukazać prawdę o Bogu jako Ojcu bogatemu w miłosierdzie. Stąd druga encyklika nosi tytuł Vives in Misericordia – Bogaty w miłosierdzie Bóg. Błogosławiony Jan Paweł II podkreśla w niej, że tylko miłość zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi. Miłość i miłosierdzie sprawia, że ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek, z właściwą mu godnością. Tak więc miłosierdzie staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, co ludzkie, oraz wzajemnego braterstwa. Nie można jednak zapominać, że bez szczególnej łaski Ducha Świętego, który sam jest miłością osobą, osobowym darem boskich osób Ojca i Syna, nikt z ludzi nie byłby zdolny do miłowania Boga, bliźniego i siebie samego. Kolejną więc encykliką trynitarną jest Dominum et Vivificantem. Ta encyklika o Duchu Świętym to zarazem wspaniały wykład na temat życia duchowego i świętości. Właśnie życie duchowe i dążenie do świętości, jak już zaznaczyłem w poprzednich rozważaniach, to jeden z przewodnich motywów papieskiego nauczania. Uległość Duchowi Świętemu jako podstawowy wymiar życia duchowego i dojrzewania do świętości ma się objawiać we wszystkich wymiarach życia chrześcijanina, nie wyłączając życia małżeńsko-rodzinnego, pracy zawodowej, ekonomii i polityki. Te właśnie zagadnienia szczególnie interesowały papieża, czemu dał wyraz m.in. w trzech encyklikach: Laborem Exercens na temat pracy ludzkiej, Solicitudo Socialis i Centesimus Annus, obydwie o sprawach społecznych. Wartości życia i konieczności jego obrony poświęcił encyklikę Evangelium Vitae, zaś o świętości życia małżeńskiego pisał zarówno w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, jak również w liście do rodzin Gratissimam Sane. Ponadto na ten temat papież wygłosił 130 kateches środowych od 1979 roku do 1984 roku, ujętych potem w zbiór pod tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, który to zbiór jest kompendium jego teologii ciała, to znaczy nowatorskiego ujęcia myśli chrześcijańskiej. Zdaniem George'a Weigela, wybitnego biografa papieża, zbiór tych kateches jest jedną z najważniejszych od stuleci prób przemyślenia teologii katolickiej pod kątem roli ciała w relacji człowieka do Boga. W nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II nie mogło zabraknąć treści maryjnych. Roli Maryi w dziejach zbawienia i życiu Kościoła poświęcił encyklikę Redemptoris Mater, list apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae, którym wprowadził rozszerzoną strukturę tej czcigodnej praktyki modlitewnej, jak również niezliczone wzmianki o Maryi, szczególnie w zakończeniach poszczególnych encyklik, adhortacji i listów. Papieżowi na sercu bardzo leżała sprawa jedności w Kościele. Kwestię ekumenizmu poświęcił więc dwie encykliki. Slavorum Apostoli o apostołach Słowian z okazji 1100. rocznicy dzieła ewangelizacji świętego Cyryla i Metodego, jak również encyklikę Ut Unum Sint o działalności ekumenicznej. Do grupy tzw. encyklik eklezjalnych należą dwie inne, a mianowicie Redemptoris Missio o stałej aktualności posłania misyjnego Kościoła oraz Ecclesia de Eucharistia na temat roli Eucharystii w budowaniu wspólnoty wierzących. Warto dodać, że ta ostatnia encyklika, Ecclesia de Eucharistia oraz jeden z pierwszych listów apostolskich o Eucharystii pod tytułem Dominice Cene z 1980 roku, jak klamra spinają pontyfikat błogosławionego Jana Pawła II, wielkiego apostoła Eucharystii. Wypada jeszcze wspomnieć o dwóch encyklikach, które mają doniosłe znaczenie dla uprawiania teologii i nauki w ogóle. Wszakże papież prawie 25 lat życia poświęcił pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Chodzi mianowicie o encyklikę Veritatis Splendor, o podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła oraz Fides et Ratio na temat relacji pomiędzy wiarą i rozumem. Bardzo wiele uwagi w nauczaniu papieskim zajmuje duchowość kapłańska, której poświęcił zarówno dwie adhortacje, Pastores Dabo Vobis o formacji kapłańskiej i Pastores Gregis o posłudze biskupów w Kościele, a także 27 listów na Wielki Czwartek, które syntetycznie omawiałem 2 tygodnie temu. Życiu konsekrowanemu papież poświęcił przynajmniej dwie adhortacje, Redemptionis Donum i Vita Consecrata. O świeckich pisał w adhortacji Christi Fideles Laici. Oprócz tego bogate w treść są adhortacje o sakramencie pokuty i pojednania, Reconciliatio et Penitentia, o katechizacji, Catechesi Tradende, o świętym Józefie, Redemptoris Custos, oraz 5 adhortacji adresowanych do Kościoła na poszczególnych kontynentach. We wszystkich tych tekstach, jak refren, powraca zachęta, aby otworzyć się na Chrystusa i żyć w przyjaźni z Nim. Na tym w istocie polega życie duchowe, które ludzkiej egzystencji nadaje nowy, nadprzyrodzony wymiar.